Mercury Polskie Radio.
Rozpoczęły się ferie, czas zimowego wypoczynku. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Czy jest szansa jeszcze na to, żeby osoba niepełnosprawna wyjechała na turnus rehabilitacyjny w te ferie?
Myślę, że byłoby to trudne. Nie mamy jeszcze pieniędzy, które otrzymujemy z Warszawy. Powiaty otrzymują te pieniądze w przeliczeniu na liczbę osób niepełnosprawnych mieszkających w danym powiecie. Jeżeli mówimy fizycznie o pieniądzach, no to jeszcze ich nie mamy. Natomiast te wnioski są przyjmowane, są rozpatrywane i zapadają decyzje, czy Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie dany wniosek finansować. Każdy powiat musi jakby we własnym zakresie rozważyć, kto i jakie ma uprawnienia, jakie pierwszeństwo do otrzymania dofinansowania, a to z tego powodu, że zazwyczaj wniosków jest więcej, aniżeli możliwości finansowych instytucji, która realizuje to zadanie.
Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała skorzystać z dofinansowania na turnus rehabilitacyjny, musi wybrać najpierw jakiś ośrodek, który ma uprawnienia do organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
Tak, to są ośrodki, o których wiemy, że figurują na listach ministerialnych i one mogą takie turnusy realizować. Osoby, które się ubiegają o takie dofinansowanie, one nie otrzymują pieniędzy do ręki, tylko przy spełnieniu wszystkich takich legislacyjnych warunków te pieniądze są przelewane do ośrodka, gdzie osoby zainteresowane będą miały ten swój turnus rehabilitacyjny. Jeżeli ktoś złoży wniosek, zawsze jest 30 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Następnie my także informujemy, że dana osoba musi wybrać organizatora lub ośrodek. Z tym ośrodkiem utrzymujemy korespondencję, czy dane osoby przyjmie, żeby zarezerwować miejsce. Jeżeli wszystko jest załatwione pozytywnie, wtedy przelewamy pieniądze na konto tego ośrodka. Bardzo często też są sytuacje, że ludzie, którzy składają wniosek o turnus rehabilitacyjny, chcą jechać w lipcu, chcą jechać w czerwcu, we wrześniu. Z takiego ludzkiego punktu widzenia jest to zrozumiałe i oczywiste. Wtedy dni są najdłuższe, wtedy jest ciepło na dworze, wtedy można spacerować więcej, zwiedzać, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że taki turnus rehabilitacyjny nie jest rodzajem sanatorium, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko jest taką rehabilitacją, terapią społeczną. Oczywiście odbywa się to różnymi metodami, także przez zabiegi, które są dostępne w sanatorium. Niemniej cel tego wyjazdu jest zupełnie inny. Nie odzyskać zdrowie sensu stricto, tylko odzyskać możliwości wysiłku psychicznego, wysiłku umiejętności społecznych. I dlatego, jeżeli na przykład zdarza się, że jest propozycja, czy dopiero ten wniosek może być zrealizowany w listopadzie czy grudniu, bo takie przypadki się zdarzają, no to także i taką ofertę z naszej strony należałoby przyjąć, mając na uwadze cel.
Które osoby niepełnosprawne mogą wyjechać na turnus rehabilitacyjny?
W tym roku zarządzeniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na przykład przyjęto takie założenia, iż są to osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W następnej grupie są osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oczywiście te orzeczenia o niepełnosprawności mogą być wydane i przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i przez komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności. I tą trzecią grupą osób to są młodzież do 18 roku życia, ewentualnie do 24 roku życia, która się uczy. Jeszcze jednym kryterium bardzo ważnym jest to, iż tutaj bierze się pod uwagę, czy te osoby były w zeszłym roku. Jeżeli korzystały, no to oczywiście chcemy objąć jak największą liczbę osób niepełnosprawnych możliwością skorzystania z tych turnusów rehabilitacyjnych. I przyjęliśmy, że uprzywilejowane w jakimś sensie są osoby, które ostatni rok były w 2006 roku, potem w 2007 roku, 2008, aż do roku 2016. Każda osoba z niepełnosprawnością, która chce jechać na turnus rehabilitacyjny, powinna skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w jej powiecie, w jej miejscu zamieszkania i zapoznać się z warunkami, jakie ten PCPR na tych swoich stronach internetowych zamieszcza, ewentualnie skontaktować się telefonicznie z pracownikami sekcji do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub osobiście udać się i o tych warunkach rozmawiać.
Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Osoby niepełnosprawne, które mieszkają w Poznaniu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.mopr.poznan.pl. Tam jest bardzo dokładna informacja i wnioski do pobrania.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Książkę, o której chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć, już kiedyś polecałem. Myślę o Księdze Tysiąca Jednej Nocy. Wróciłem do niej z powodów teatralnych. Piszę scenariusz, w którym pomyślałem, że muszę zanurzyć się na chwilę w świat Orientu. I pomyślałem, że Księga Tysiąca Jednej Nocy jest doskonała, bo ona jest tak długa, że nie sposób ją chyba wysłuchać. Szczerze mówiąc, nigdy do końca jej nie wysłuchałem. To są 4 tomy czarnodruku nagrane przez Ksawerego Jasińskiego na niewyobrażalnie dużej ilości odcinków. W oryginale w ogóle jest 12 tomów, tyle zebrano opowieści. Przetłumaczono na polski do tej pory, ile dobrze pamiętam, 9 tomów i wydano z arabskiego w latach 70. Pierwsze tłumaczenie europejskie pochodzi z wieku XVII, czy końca XVII, początku XVIII. To jest tłumaczenie francuskie. Bardzo szybko przełożono to jeszcze w wieku XVIII na polski. I później w wieku XIX księgę częściej nazywano baśniami z Tysiąca Jednej Nocy. Wybierano wyłącznie wątki, które nadawały się dla dzieci. Myślę, że jednym z najpiękniejszych prób zbliżenia się do właśnie baśni z Tysiąca Jednej Nocy są podróże Sindbada, żeglarza, który przygotował Bolesław Leśmian. Ale ja nie o tym. Ja chcę oryginale, czyli o księdze, która powstawała w wczesnym średniowieczu. To jest zbiór legend, opowieści, bajek, wierszy, bo wiele jest tam gatunków literackich zawartych w tej księdze, które powstawały, jak powiedziałem, wczesne średniowiecze, czyli 7, 8 do 10 wieku w okolicach Bagdadu, a opowieści były zbierane w Persji i w Indiach. W Bagdadzie zrobiono pierwszą taką redakcję. Następnie redaktorzy przenieśli się do Kairu i tam 12-13 wiek powstały kolejne redakcje i one są uważane za takie najbardziej kanoniczne, owe 12 tomów to właśnie z tamtego czasu. Dla nas może być ciekawe, że właśnie opowieść o Sindbadzie czy o Aladynie, może Państwo taką pamiętają bajkę wielokrotnie ekranizowaną, nie została zawarta w tamtym kairskim, że tak powiem, zbiorze. Ja za każdym razem, kiedy wracam, a zdarza mi się dosyć często wracać do słuchania, nie oglądania, nie czytania, ale właśnie słuchania księgi, czytają Ksawery Jasieński, czyta jak zwykle przeźroczyście, zawsze znajduję coś innego. I teraz słuchając po raz kolejny, zatapiając się w miejsca między Bagdadem, Kairem, a czasami jeszcze dalej, wędrując do Persji, odkryłem, że w tej księdze można znaleźć niesłychanie interesujące opowieści o wierności. Sam byłem zaskoczony. O wierności na wielu poziomach. Wierności słowu danemu przyjacielowi, wierności w polityce. Byłem bardzo zdziwiony, że już wtedy pytano, czy politycy muszą być wierni sobie i słowom, które dają ludziom, którym obiecują i w imieniu których sprawują władzę. Wierność oczywiście w wojsku, wierność wśród narzeczonych, kochanków, głównie kochanków, ponieważ to też jest interesujące, że w księdze bardzo mało jest związków, które są sformalizowane. Większość to są związki wolne. Dużo jest swobodnego podejścia do seksu. Jeżeli ktoś lubi, to księga jest bardzo erotyczna. Ale ja o tej wierności ciągle, ponieważ wszyscy bohaterowie księgi wierzą sobie, zakładają, że jeżeli ja jestem komuś wierny, to ta osoba też jest mi wierna, że ona jest jakby zobowiązana moją wiernością do tego, żeby być wierna. Zdrada jest karana zwykle okrutnie, łącznie ze śmiercią albo bardzo wyrafinowanymi torturami. Zdrada na każdym poziomie, też politycznym. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy naszych polityków zaczęli karać śmiercią albo wyrafinowanymi torturami. W księdze oprócz wierności ludziom jest pytanie o wierność Bogu. Dokładnie oczywiście chodzi o wierność Allahowi, ale ponieważ Bóg jest jeden, więc nie nazywajmy go, czy jest to Jahwe, Bóg, Budda czy Allah. W każdym razie wierność Bogu. Jeżeli my jesteśmy mu wierni, to większość bohaterów księgi mówi, to znaczy, jeżeli jestem wierny Bogu, to on też będzie mi wierny. I tego Boga z tego nie powiem, że rozlicza, ale sprawdza i mówi, Panie Boże, spotkało mnie coś strasznego. To jest bardzo częste. Wypadki, jakie się ludziom zdarzają, są niewyobrażalnie trudne. Mówię, jeżeli to mi się zdarzyło, no to teraz ja pomodlę się do Boga i Bóg powinien to odwrócić. A jeśli nie, to muszę się rozejrzeć, czy przypadkowo to straszne wydarzenie nie jest dla mnie ważne. Czy Bóg przez to wydarzenie nie próbuje do mnie czegoś powiedzieć? Albo byłem po prostu niewierny, o tym zapomniałem. To są pytania, jakie mi ta księga postawiła. Ksawery Jasiński czyta tak, że skłania to właśnie do takiego, w każdym razie mnie te zimowe wieczory skłoniły do takiego zastanowienia się, gdzie człowiek był wierny, komu był wierny, a może bardziej kiedy i wobec kogo był niewierny. Księga Tysiące Jednej Nocy czyta Ksawery Jasiński w niewyobrażalnej ilości odcinków.
Polecał Paweł Kamza. Czy to dobra lektura na ferie zimowe?
Idealna. To jest świetna lektura, bo można właśnie wtedy rano wypić kawę, herbatę czy cokolwiek, kto pije rano, kakao może z okazji ferii, później uruchomić odtwarzacz i zatopić się w świat dalekiego i bliskiego wschodu.
Na kolejne sygnały świata zapraszamy już za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.